świat się zmienia.
Iwona Adamska, dzień dobry. Łączę się też Skype'em z panem Jarkiem Szulskim. Dzień dobry, panie Jarku.
Dzień dobry pani i dzień dobry państwu.
Pan Jarek jest nauczycielem z Polski. Tak trochę żartobliwie mówię, że z Polski, bo taki też tytuł nosi pana najnowsza olbrzymia publikacja dotycząca edukacji. Chwilowo nie wykonuje pan zawodu, ale cały czas czuje się pan nauczycielem.
No tak można to powiedzieć. No, ja odszedłem z zawodu nauczyciela czy ze szkoły, tak traktując to odejście jako na chwilę, po strajku nauczycielskim, kiedy odszedłem w złości tak naprawdę na to wszystko, co się działo i wydarzyło, a przede wszystkim z tęsknoty za naszym wspaniałym gimnazjum, które uległo rozkładowi, że tak powiem, w wyniku reformy.
Tak, gimnazja rzeczywiście przestały funkcjonować, a pan głównie się skupiał na nauczaniu w gimnazjum, tak? Jest pan nauczycielem geografii.
Tak, pracowałem w zespołach szkół, gimnazjum i liceum i w pewnym momencie rzeczywiście jakby wszystkie moje siły skupiły się na pracy z młodzieżą gimnazjalną i mieliśmy też wspaniały zespół, który no tak jakoś stworzył szkołę, która sobie chyba dobrze radziła w tej całej, no w tej pracy i łączyliśmy jakieś i wymagania dosyć wysokie z tym, że młodzi ludzie raczej wspominają naszą szkołę jak trochę mówią jako drugim domu. To jest bardzo miłe.
Kiedy czytam pana książkę Nauczyciel z Polski, mam takie wrażenie, że pan bardzo chciałby zreformować edukację, zreformować troszeczkę nauczanie w szkole, tą całą strukturę. Zresztą będąc nauczycielem również podejmował pan różnego rodzaju próby takie niekonwencjonalne, bardziej w kontakcie z młodzieżą. Nie wiem jak pan nauczał, ale odnoszę takie wrażenie, że to nie były lekcje, z których uczniowie uciekali.
No mam nadzieję, że nie. Nawet robiliśmy taki eksperyment, że ustaliliśmy z uczniami, że w ogóle nie trzeba przychodzić na lekcje i trochę nie dowierzali, bo to taka duża, publiczna, zbiurokratyzowana szkoła. Nawet tam jakiś uczeń się pytał, czy na pewno może nie przychodzić i czy nie będzie żadnych konsekwencji. No powiedziałem, no na pewno możesz nie przychodzić. No to tak spojrzał na mnie i powiedział, no na razie będę przychodził, co zabrzmiało jak wyzwanie. No ale oczywiście chodziło o to, żeby też jakby, żebyśmy wspólnie pracowali nad tym, żeby to przyjście na lekcje wiązało się z tym, że rzeczywiście coś z tej lekcji korzystam, że no jakoś tam staję się bogatszy po takim kontakcie ja z uczniami, a oni ze mną.
A książka Nauczyciel z Polski to jest taka próba właśnie pokazania, jak może wyglądać szkoła, jak chciałby pan, żeby ona wyglądała, czy są możliwości, żeby zreformować trochę to nauczanie. Takie próby podejmuje nie pan jeden, one się już pojawiają. Są nauczyciele, którzy uczą w sposób niekonwencjonalny, którzy też piszą podręczniki nowe, jakieś rzeczywiście takie porady, jak można by tą szkołę zreformować.
Tak, no to jest trochę nietypowy poradnik. Można się tam i pośmiać i wzruszyć, co w poradnikach jest nieczęsto chyba się zdarza. Natomiast no, mogę pani i państwu powiedzieć tak, że tyle, że ja już przestałem trochę wierzyć w jakieś mądre reformy edukacji. My mamy w ogóle bardzo słabo w Polsce, tak mi się wydaje, takie mam poczucie, służbę taką publiczną i wstawiamy bardzo, bardzo dużo też w szkołach na taki indywidualizm. No i ta książka pośród jakby wielu takich narzekań na edukację, na to, że system jest taki, a nie inny, miała być trochę w zamierzeniu taką pochwałą tego zawodu, który jednak jest wciąż zawodem po prostu niezwykle wolnym. No i w tej książce pokazuje, jak można się odnaleźć też w takim systemie, no, który jest biurokratyzowany, wydaje się, że trudny, że wszystko nam jest narzucane, a tymczasem wiele pięknych rzeczy może się wydarzyć, wiele możemy zrobić tu i teraz, no nie czekając na jakieś światłe reformy. I taki był zamysł.
Przed pandemią często pojawiały się takie głosy, po co nam szkoła? Byli też tacy nauczyciele, reformatorzy czy rodzice, którzy uważali, że szkoła jest pewnego rodzaju przeżytkiem. Odnoszę takie wrażenie, że pandemia trochę nam to zweryfikowała i jednak szkoła jest nam potrzebna, choćby jako miejsce, gdzie spotykają się uczniowie, gdzie zawiązują się przyjaźnie, gdzie zwyczajnie uczymy się pewnych takich zachowań socjalnych, współuczestnictwa w grupie. Nie wiem, czy to pytanie jest w tym momencie zasadne. Może lepszym pytaniem byłoby, po co nam jest taka szkoła? Czy szkoła mogłaby wyglądać inaczej? Myśli pan, że pandemia rzeczywiście to jakoś zweryfikowała?
No na pewno, ale to jest też nic dziwnego, no bo zawsze trudne sytuacje pokazują no, wszystkie jakby wady i też i mocne strony też szkoły. No. Po prostu tam, gdzie nie było relacji na przykład nauczycieli z uczniami, no to właściwie pandemia pokazała, że ta szkoła trochę nie ma sensu. Uczniowie też to jakoś różnie oceniają z tego, co sam z nimi rozmawiam. Znaczy niektórzy są zadowoleni z tego, że nie muszą chodzić do szkoły, dlatego że wreszcie mogą sami no, robić swoje, uczyć się. To nie znaczy, że się nie uczą, tak? Ale też są tacy, no, którzy nie robią nic, dlatego że przyzwyczajeni są do tego, że jednak ktoś nimi pokieruje. Więc jakby to jest bardzo, bardzo różnie. Mi się wydaje, że ta pandemia może pokazała, że szkoła jest potrzebna, tylko pytanie jaka? No już przed pandemią właściwie mówiło się o tym, były takie głosy, że szkoła coraz bardziej stanie się miejscem właśnie socjalizacji, tak jak pani słusznie wspomniała, a coraz mniej będzie takim przekaźnikiem wiedzy, no bo dzisiaj, no umówmy się, że dostęp do wiedzy, no wiadomo, tak? Znaczy mamy po prostu na każdym kroku i to naprawdę wspaniałej jakości. I ja nigdy nie będę tak dobrym nauczycielem, czy nie będę posiadał tak aktualnej wiedzy, jak profesorowie, nie wiem, ze wspaniałych uniwersytetów, którzy są na wyciągnięcie ręki dzisiaj właściwie no w każdym miejscu na świecie, czy u babci, czy w swoim łóżku mogę się po prostu uczyć. Natomiast patrząc nawet na moich uczniów byłych, mogę pani powiedzieć, że w mojej klasie do połowy gimnazjum nikt się z nikim nie spotkał, nigdy po szkole. Jeśli dodamy do tego, że często ludzie dojeżdżają dosyć spory kawałek do szkół i że rodziny są po prostu mniejsze, czyli jest coraz więcej jedynaczek, jedynaków, czy po prostu dwie osoby, dwójka rodzeństwa, no to nie ma podwórek. Nie ma czasu na spędzanie ze sobą jakichś chwil takich beztroskich, no bo są zajęcia pozalekcyjne, bo trzeba jechać na konie, na tenisa i na angielski i co tam jeszcze rodzice wymyślą. No to właściwie szkoła staje się jedynym miejscem, gdzie można się socjalizować. Tak?
To prawda. W jednym z rozdziałów pisze pan o tak zwanej relacji folwarcznej, która w szkole ciągle panuje. Kombinat pracuje, czyli o szkolnych folwarkach. Jakby mógł pan rozwinąć, bo to jest dość takie odważne stwierdzenie, a jednak no jest w tym nawet nieźdźbło prawdy.
No tak, no, ta mentalność i jakby struktura folwarczna, jeśli chodzi o organizacje współczesne, to funkcjonuje już od jakiegoś czasu w biznesie. Mówi się, że właśnie wiele firm jest zorganizowanych na wzór średniowiecznego folwarku i że to sprzyja takiej prostej, powtarzalnej produkcji, prawda? Kiedy wiemy, co mamy zrobić, czyli tu oszlifować, tu połączyć i wychodzi nam jakiś produkt, czyli w fabrykach na przykład. Natomiast zupełnie się nie sprawdza i to widać po wszystkich innowacjach na świecie, które powstają w firmach, które są zorganizowane no zupełnie inaczej. Za przeproszeniem, nie wiem, Nokia, która upadła, bo już była tak wielka, tak hierarchicznie zbudowana, że nie zauważyła, co się dzieje dookoła na świecie. No a niektórzy mówią, że Steve Jobs, który pewnie wypalił joint, to tam z każdym z pracowników, gdzieś za rogiem, no po prostu stworzyli wspaniałe produkty, wspaniałe firmy, których wiele osób używa dziś. No i szkoła tak w swoim takim no, bezwładzie, powiedzmy, i takie oporze na zmianę, no przyjęła taką strukturę, która idealnie oddaje moim zdaniem średniowieczny folwark. Oczywiście no nie mówimy to o wszystkich szkołach, ale o większości. Tak jak w folwarku jest jakiś pan na folwarku, no są nadzorcy, tutaj nauczycielki, nauczyciele, no i są powiedzmy chłopi, robotnicy. No i największym problemem, jak dla mnie przynajmniej takiego właśnie no, tej struktury folwarcznej jest to, że dzisiaj wszystko jest podyktowane, przynajmniej w tych szkołach, z którymi ja miałem do czynienia, no, walką o wyniki i o pozycje w rankingach. No i temu są podporządkowane wszystkie jakby programy, działania nauczycielek, nauczycieli, a to jest dla mnie ta właśnie prosta, powtarzalna produkcja. I ponieważ jest to jedyny jakby często wyznacznik, czyli potem egzaminy końcowe i tak dalej, no to robimy tylko to. I to jest ze szkodą moim zdaniem, nie tylko dla samych uczniów, ale w ogóle dla nas, dla gospodarki, która musi być dzisiaj innowacyjna po prostu. Problemem jest też to, że tak na folwarku można powiedzieć zbyt dużo zależy od humoru nadzorcy i pana, którego zawsze można wziąć pod kolana, prawda? Znaczy powiedzieć, że nie będziemy, będziemy już grzeczni, a pan w swojej dobroci może się zgodzić, przełożyć klasówkę albo jej nie przełożyć, a jak się zdenerwuje, to zrobi kartkówkę. Czyli nie ma tam miejsca na jakieś zasady odgórnie ustalone przez obie strony. Nie ma miejsca za bardzo na równe relacje. No i to jest akceptowane, a nawet lubiane przez wielu i uczniów, i nauczycieli, dlatego że to zwalnia też wszystkich z odpowiedzialności za to, co robimy.
No tak, jest prosta struktura, każdy wie, co ma robić. Pan ma stopnie, którymi może w jakiś sposób panować nad grupą. Uczniowie nie czują się do końca komfortowi, ale czy to rzeczywiście jest przekładalne na późniejsze życie, to już jest zupełnie inna dyskusja. Rozumiem, że pan stosował inne zasady na swoich lekcjach. Nie wiem, czy to była demokracja, w jaki sposób pan się komunikował z uczniami, jednocześnie realizując program.
No, przede wszystkim była rozmowa, no to jakby podstawowe narzędzie chyba pracy nauczycielki, nauczyciela. No i budowanie relacji, tak, no, która gdzieś po prostu, żeby zaistniała, no musi być po pierwsze zainicjowana jednak, wydaje mi się, przez nauczycielkę, nauczyciela, czyli jakby otwarcie i zaufanie i sympatia do uczniów. Nie mogą być tylko hasłami, tylko muszą mieć poparcie w działaniach, tak? Znaczy, jeśli mówię, że chcemy budować wzajemne relacje oparte o zaufanie, to naprawdę muszę zaufać tym młodym ludziom. No, nawet tworząc taką sytuację, w której łatwo mi będzie oszukać. eksperymentowaliśmy na przykład, nie wiem, no moi uczniowie gimnazjalni w porozumieniu z rodzicami, oczywiście to było zrobione, mieli jakby taki przywilej, obowiązek, że mogli się sami usprawiedliwiać, czyli nieobecności sami usprawiedliwiali i ja im po prostu wierzyłem, tak? I na początku tak trochę nieufnie do tego podchodzili, no bo co, no nie wiem, mamy panu powiedzieć, że na przykład byłem na wagarach, albo byłem dropnąć Nike, bo był po prostu gra miejska w ciągu dnia i można było wygrać buty, które kosztują tam, nie wiem, 1000 złotych, a można je potem odsprzedać za 3000, co dla nastolatka ma znaczenie.
No tak, to no. Rzeczywiście brzmi zabawnie, ale faktycznie wyobrażam sobie, że takie sytuacje miały miejsce i czy zdarzały się takie tłumaczenia?
No tak, no jakby to wszystko, jakby towarzyszył temu jakiś dialog, tak, znaczy dlaczego tak robimy, co z tego wynika, czy jak oni się z tym czują, no bo to jakby był cała, jakby to element jakiejś większej koncepcji szukania przestrzeni, gdzie młodzi ludzie mogą być gospodarzami swojego kawałka świata, tak? Czy na przykład, no nie wiem, poza nieusprawiedliwieniami, no to zrezygnowaliśmy z tych świętych 3 nieprzygotowań na przykład w semestrze, jak często w szkołach jest, 2 lub 3, tylko po prostu ustaliliśmy, że każdy może być nieprzygotowany, po prostu każdy ma do tego prawo, każdy jest człowiekiem i po prostu mówi, że jest nieprzygotowany. No i zobaczymy, no jeśli to będzie nadużywane, no to się zastanowimy, co z tym zrobić, tak? No bo nie zależy mi na tym, żeby połowa klasy na przykład była zawsze nieprzygotowana. No jeśli tak będzie, no to usiądziemy i się zastanowimy nad tym, tak? Co więcej, myśmy szli dalej w tym zaufaniu i w tym jakby budowania poczucia odpowiedzialności za własny świat. Na przykład ustaliliśmy we wrześniu, że każdy będzie miał 5 na koniec.
Świetna perspektywa.
No i zobaczymy, co się stanie, tak? Znaczy obawy moje też były jakby wypowiedziane, to znaczy, no oczywiście, no może się tak zdarzyć, że nikt nie będzie nic robił, tak? Ale nie musi, no zobaczymy, czy jesteśmy w stanie jakby pracować normalnie, jakby godząc się, że chcemy po prostu się czegoś nauczyć, tak? I to nawet nie chodzi o to, żeby uczniowie potem uczyli się, czy odrabiali, nie wiem, nieobowiązkowe prace domowe dla nauczyciela, bo mają z nim jakieś bliskie relacje. Tego też nie chciałem. Chciałem, żeby naprawdę to robili, uczyli się dlatego, że mają poczucie, że to ma sens, że to ich jakoś ubogaca. No ale to było cała jakby, no może działań, można powiedzieć, że które miały doprowadzić do tego, żeby uczniom dać przestrzeń, w której naprawdę będą gospodarzami. No proszę zauważyć, że dzisiaj wszędzie są dorośli. Po prostu jakakolwiek aktywność młodych ludzi wiąże się z obecnością dorosłego. Dorośli na koloniach, obozach zapełniają każdą minutę i to jest atut bardzo często tych wyjazdów, że jest napisane, że dzieci nie będą się nudziły i ciągle jest wszystko pod opieką dorosłych, prawda? No, a dzieciaki potrzebują też przestrzeni, no, w której naprawdę są gospodarzami, czyli na przykład nie muszą pytać ciągle dorosłych, czy coś mogą zrobić.
No ta nadkontrola, bo do tego zmierzamy, rzeczywiście ona jest wszechobecna i ona chyba troszeczkę też powoduje brak kreatywności, czy zmniejszenie kreatywności. Czy panu udało się w tej relacji z uczniami, partnerskiej jak słyszę, zachować jednak hierarchię? No to pan był kapitanem na tym statku, to pan był nauczycielem, jest nauczycielem. Czy wyście się rozumieli, że jednak ktoś tutaj ma głos decydujący, czy to zupełnie moje myślenie idzie w złym kierunku?
No to zależy pewnie od sytuacji, no oczywiście, no ja jednak jestem dorosłą osobą i mam poczucie, że no zawsze dorosła osoba jest odpowiedzialna za taką relację. Ja jestem też tam nie jako towarzysz do rozmów wyłącznie, tylko osoba, która ma pewne zadanie do wykonania. Jakby to nie chodzi o to, żeby było tylko miło, tylko też chodzi o to, żeby było twórcze, żeby było mądrze i żeby na końcu również przy okazji, może nie jako główny cel, ale przy okazji jednak, żeby moi uczniowie zdali dobrze egzaminy, dostali się do wymarzonych szkół i tak dalej, tak? Jakby mieli poczucie, że no nie zmarnowali tego czasu. Natomiast powiem szczerze, że no moje doświadczenia, kiedy miałem dobrą relację z klasami, no to nigdy nie było potrzeby jakby przypominania o hierarchii. Po prostu no, ja byłem świadomy jako kto i jako do kogo przychodzę. Traktowałem trochę tych młodych ludzi jako moich młodszych przyjaciół, ale też byłem świadomy zadania, które przede mną stoi.
Czy to się przełożyło na wyniki, na egzaminy, na rzeczywiście dostanie się na wymarzoną uczelnię? Taki no trudno, system pracy?
Trudno mi powiedzieć, na ile to była moja zasługa. No po prostu jakoś może jest tak, że to jest kwestia też środowiska, w jakim uczyłem. No moi uczniowie akurat naszej szkoły, naszego gimnazjum Rejtana, no to mieli najwyższe wyniki w Polsce z egzaminów. I tam praktycznie każda osoba była laureatką lub laureatem konkursu, więc to jest też taka szkoła.
Ćwiczył pan trochę na żywym organizmie, właściwie doświadczał pan, jak można zmieniać szkołę. Co musiałoby się stać, żeby nasza szkoła wyglądała trochę inaczej, że rzeczywiście postawilibyśmy na pewnego rodzaju partnerstwo, na zaufanie, tak jak pan opowiada o swoich doświadczeniach? Czy to jest błąd jakiś na studiach, kiedy uczy się metodyki starymi metodami, czy też do szkoły idą ludzie, którzy niekoniecznie ten zawód lubią, tylko jest to jakieś pragmatyczne podejście do życia?
Pewnie wszystko po trochu. Pewnie trochę jakby cały ten system oświaty, edukacji, który dzisiaj nie generuje popytu na tę pracę. To nie jest tak, że ludzie się pchają do tego, żeby być nauczycielami. Dzisiaj, jakbym wrócił do szkoły, bym był nauczycielem stażystą ponownie, tak jak skończyłem, bo byłem cały czas stażystą i pomimo kilkunastu lat pracy, tak jest ten system skonstruowany, zarabiałbym praktycznie tam minimalną w tej chwili krajową. Tak? To trudno jakby oczekiwać, żeby przychodzili do szkoły ludzie zmotywowani, którzy gdzieś tam podlegają jakiejś selekcji i naprawdę chcą tam być. Więc to jest na pewno jedna z tych rzeczy. Natomiast mnie się wydaje, że jakby ta tajemnica jest, w głowach, w zarządzaniu nauczycielami, nauczycielkami. My wszyscy chyba jesteśmy niewolnikami w pewnym sensie tego systemu. I uczniowie, i nauczycielki, i nauczyciele. A jednocześnie, jakby pani porozmawiała z jakimkolwiek nauczycielem czy nauczycielką, to jakby mówią, że taką kwintesencją tego zawodu jest to, że na przykład po latach ktoś przyjdzie i podziękuje i powie dobre słowo, że coś pani zawdzięczam i tak dalej, i tak dalej. No i dlaczego to nie może się dziać w szkole już, prawda? Znaczy, dlaczego my się boimy pokazać, jacy jesteśmy? Miałem takie też ciekawe doświadczenie, bo skończyłem swoją szkołę, liceum Batorego w Warszawie, a potem zacząłem tam uczyć i spotkałem swoje nauczycielki i nauczycieli, znienawidzone dodam przeze mnie wszystkie. Bo miałem też ocenę naganną w liceum z zachowania. Po prostu bardzo była ta szkoła dla mnie opresyjna. I nagle przychodzę w roli nauczyciela i spotykam tych samych ludzi, tylko że objawili mi się jako wspaniali ludzie. Naprawdę ciepli, mądrzy, sympatyczni. No to dlaczego tego nie chcieli pokazać nam, uczniom? Prawda? Znaczy, to było takie pierwsze moje zdziwienie i pytanie. I tu nie pomogą reformy, naprawdę. Nawet wracając do tej pandemii, to jest tak, że byłem zadziwiony, kiedy we wrześniu uczniowie wracali do szkół i właściwie nie było wiadomo, co nas czeka. Wiadomo było, że może być trudno, że nie wiadomo, jak długo to potrwa, że trzeba będzie o siebie zadbać, że będą chorzy, że może ktoś z nauczycielek, nauczycieli zachoruje. I tymczasem w 90% szkół jedyna komunikacja, jaka następowała pomiędzy szkołą w tym trudnym okresie od wiosny do września, przed rozpoczęciem roku szkolnego, to była komunikacja wyłącznie taka formalna, biurokratyczna. Czyli szanowni państwo, regulamin obowiązujący od 1 września znajduje się na stronie internetowej. Pozdrawiamy administrator. Takie były informacje jedyne przesłane, które dostali uczniowie po pół roku pandemii, przed trudnym okresem, na jaki się zanosiło.
To rzeczywiście można to bez komentarza zostawić, panie Jarku, bo to tak jakby naprawdę jakiś awatar siedział i pisał te komunikaty.
Jak najbardziej, to są drobne rzeczy, które robią różnicę. Naprawdę wychowawca w takiej trudnej sytuacji, jeśli ma relacje z uczniami, albo jak chce ją budować, to naprawdę powinien przede wszystkim zacząć każdą lekcję od pytania, z czym przychodzicie, jak się dzisiaj macie. To była podstawa. Nigdy nie zaczynałem lekcji bez takiego pytania, żeby wiedzieć jakby w jakim jesteśmy miejscu, też emocjonalnie. Przynajmniej raz w miesiącu zadzwonić do każdej osoby, zapytać się, jak się ma, pogadać chwilę, jak sobie radzi z tą pandemią. Niech pani naprawdę tak sobie pomyśli, ilu uczniów rozmawia przez telefon z nauczycielami swoimi, że jest to absolutny rodzaj ekstrawagancji. Tymczasem jest to zupełnie coś normalnego, prawda?
Rozmawiamy bez przerwy przez telefon, zwłaszcza, że teraz możliwości są nieograniczone. Niestety nasz czas jest ograniczony, a szkoda. Panie Jarku, czyli podsumowując, niewielka reforma, ale reforma od siebie samego. Myślę o ludziach, którzy idą do zawodu nauczyciela. To jest podstawa, żeby nasza szkoła była po prostu ciekawsza, lepsza, może bardziej empatyczna.
Pewnie więcej pokazywania też takich, nie narzekania na szkołę, tylko pokazywania właśnie dobrych przykładów nauczycielek i nauczycieli, którzy naprawdę dowodzą, że ten zawód moim zdaniem jest jednym z najpiękniejszych zawodów świata. Może poza radiowcem.
Rzeczywiście nie będę zaprzeczać i to nie tylko przez grzeczność. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że wróci pan do zawodu, bo takich nauczycieli brakuje i że to, co pan pisze, to nie jest tylko i wyłącznie walka z wiatrakami, bo pan to, o czym mówi i co pisze, wdraża też w życie, czy wdrażał w nauczanie. Bardzo dziękuję. Pan Jarek Szulski, autor książki, poradnika, nauczyciel z Polski, był dzisiaj naszym gościem. Raz jeszcze dziękuję, panie Jarku.
Dziękuję również państwu, dziękuję.
Audycję zrealizowała Julia Chorodecka, ja nazywam się Iwona Damska i zapraszam za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Świat się zmienia.